Premier Mateusz Morawiecki powiedział w Goleniowie, że nastąpiło przebudzenie strategiczne całej Europy. Unia Europejska do niedawna była w energetycznym błogostanie, zaznaczył. Szef rządu zwrócił uwagę, że dopiero dziś wiele osób zdało sobie sprawę, iż gaz dla prezydenta Rosji Władimira Putina to nie tylko pieniądze, ale także zależności. Mateusz Morawiecki złożył dziś wizytę na terenie rozbudowy tłoczni gazu gazociągu Baltic Pipe w Goleniowie. Budowa magistrali gazowej to strategiczny projekt. Gaz płynący z północy pozwoli nam już za kilka miesięcy na uniezależnienie się od surowca z Rosji. Kraje zachodnie dopiero po agresji Rosji na Ukrainę dostrzegły problem uzależnienia Europy od dostaw rosyjskich surowców energetycznych, m.in. gazu.
Dziś Europa jednoczy się wokół tego celu uniezależnienia się od rosyjskiego szantażu. To, o co apelowaliśmy od wielu, wielu lat, staje się dzisiaj faktem. Staje się polityką Unii Europejskiej. Ta skompromitowana polityka Unii Europejskiej, ta polityka, która ma twarz Gerharda Schrödera, odchodzi do lamusa. Wiemy o tym dzisiaj już dobrze. I wiemy też, szanowni państwo, że tutaj, na takim miejscu, takim placu budowy jak ten, rozgrywa się kwestia niezależności.
Szefowi polskiego rządu towarzyszył minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.
Jesteśmy w Goleniowie. To jest serce tego systemu, który pozwoli z północy, z Bałtyku, z Morza Norweskiego doprowadzić gaz do naszej gospodarki, który daje nam niezależność, tak jak tutaj podkreślał pan premier. Daje nam niezależność, daje nam swobodę, daje nam możliwość uczestniczenia w sposób jasny i otwarty w europejskim rynku, w europejskim także rynku energetycznym, rynku gazu.
Gazociąg Baltic Pipe będzie mógł przesyłać 10 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie do Polski. Według planów magistrala gazowa ma zacząć działać w październiku tego roku. W tym roku zakończy się długoterminowy kontrakt na dostawy gazu z Rosji do Polski. Ukraińcy, którzy uciekli przed wojną, od najbliższej środy będą mogli rejestrować się w gminach, by uzyskać numer PESEL. MSWiA zaapelowało jednak, by nie wszyscy zainteresowani udali się od razu pierwszego czy drugiego dnia do urzędów, by nie sparaliżować ich funkcjonowania. Rejestracja i uzyskanie PESEL-u umożliwi Ukraińcom m.in. podjęcie w naszym kraju pracy. Te kwestie reguluje uchwalona dziś przez Sejm ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Podczas konferencji prasowej minister Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, powiedział, że proces rejestracji będzie przebiegał z podwyższonym poziomem zabezpieczenia.
W przeciwieństwie do normalnego procesu nadawania numeru PESEL, tutaj niezbędne będzie przekazanie zdjęcia biometrycznego, a także zeskanowanie linii papilarnych. To pozwoli na to, aby w sposób jednoznaczny zidentyfikować te osoby, także te, które do Polski przyjechały i co do swojej tożsamości złożą w siedzibie urzędu odpowiednie oświadczenie. Sprawi to, że nie będziemy mieli takich sytuacji, w których ktoś na przykład chciałby zarejestrować się dwa razy albo w jakiś sposób niezgodny z przeznaczeniem chciałby skorzystać z tych usług. Chcemy też docelowo tutaj rozpocząć współpracę ze stroną ukraińską, tak aby te dane, które otrzymamy, weryfikować także z danymi, które, jeżeli oczywiście zdecydują się nam je przekazać, mają dzisiaj Ukraińcy.
Wsparciem dla gmin będą w razie potrzeby pracownicy urzędów administracji centralnej. W przyszłym tygodniu samorządy zostaną także zaopatrzone w nowoczesny sprzęt. Trafi do nich m.in. 2000 laptopów wyposażonych w drukarkę, skaner czy czytnik linii papilarnych. Również od najbliższej środy mieszkańcy naszego kraju, którzy przyjęli uchodźców wojennych z Ukrainy, będą mogli składać wnioski o refinansowanie kosztów. Dopłata będzie wynosić 40 zł na jedną osobę w ciągu doby. Dziś obchodzimy 23. rocznicę przystąpienia Polski do NATO. Wraz z naszym krajem do Sojuszu Północnoatlantyckiego dołączyły także Czechy i Węgry. Akcesja była następstwem zaproszenia do członkostwa w pakcie, które skierowano podczas szczytu w Madrycie w 1997 roku. Do ratyfikacji dokumentów doszło w Stanach Zjednoczonych dwa lata później. Sebastian Trojak, ekspert do spraw bezpieczeństwa, podkreślił, że przyjęcie Polski do NATO znacząco wzmocniło nasze bezpieczeństwo przed potencjalną agresją ze strony Rosji. Dodał, że jest to szczególnie widoczne teraz w obliczu wojny na Ukrainie. Ekspert wskazał również, że Polska oprócz bycia lojalnym członkiem sojuszu próbuje też wpływać na decyzje paktu.
Jesteśmy taką siłą napędową tych działań. Pokazujemy, jak wielkie zagrożenie czyha na sojusz ze wschodu. Pokazujemy, jak należy realizować wszystkie swoje zobowiązania. To my, jako jeden z nielicznych krajów, realizujemy to zobowiązanie do 2% PKB wydatków na obronność. Sami postulujemy większe nawet wydatki, bo przecież pamiętajmy o ustawie o obronie ojczyzny, która mówi nawet o 3%, bo dostrzegamy te zagrożenia. Także jesteśmy na pewno tą siłą, która inicjuje pewne ruchy w stronę kwatery głównej NATO, zmienia NATO w tak bardziej dynamiczny, bardziej otwarte, bardziej odważne, no i przede wszystkim dba o to, aby to NATO nie było taką konstrukcją zastygłą, abyśmy cały czas się rozwijali, abyśmy ten swój potencjał obronny, odstraszający budowali. To jest główna zasługa Polski.
Dziś z okazji 23. rocznicy wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego szef MON-u Mariusz Błaszczak spotkał się z żołnierzami Wielonarodowej Grupy Bojowej EFP NATO Zbemowa Piskiego. W swoim wystąpieniu podkreślił, że Polska jest bezpieczna. Żołnierze Wojska Polskiego ramię w ramię z żołnierzami Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji tu na polskiej ziemi dbają o nasze bezpieczeństwo. Dodał, że poprzez ćwiczenia żołnierze budują interoperacyjność. W resorcie edukacji trwają prace nad nową wersją noweli prawa oświatowego, która zmieni zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i wzmocni rolę rodziców. Minister Przemysław Czarnek chce, by przepisy obowiązywały od nowego roku szkolnego. Więcej o tym Karolina Stasiak.
Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczęło pracę nad nową ustawą prawo oświatowe po tym, jak prezydent Andrzej Duda zawetował poprzednią. Celem zawetowanych przepisów była zmiana zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych na terenie szkół, a także wzmocnienie roli rodziców w szkołach. Chodziło o to, aby rodzice mogli w pełni decydować o udziale ich dzieci w zajęciach dodatkowych. Zawetowana przez prezydenta ustawa dawała też nowe uprawnienia kuratorom oświaty, co miało pozwolić na skuteczny nadzór pedagogiczny. Minister Przemysław Czarnek mówił w tym tygodniu podczas sympozjum w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, że sposób i motywacja zawetowania przepisów skłoniły jego resort do pisania nowej ustawy. Polityk chce, by obowiązywała ona od nowego roku szkolnego.
Sposób zawetowania i motywacja skłaniają nas do tego i skłoniły, żebyśmy przystąpili natychmiast do pracy nad nową ustawą. Już te prace trwają i niebawem będą one już przedmiotem prac parlamentarnych, tak żeby jeszcze w przyszłym roku szkolnym zabezpieczyć właśnie dzieci przed takimi przypadkowymi, w cudzysłowie, treściami, które są bez obecności nauczyciela przekazywane na tak zwanych zajęciach antydyskryminacyjnych, równościowych, czy z tak zwanej edukacji seksualnej w istocie deprawującej i demoralizującej.
Prezydent Andrzej Duda, wetując nowelę prawa oświatowego nazywaną przez krytyków Lex Czarnek, mówił, że wzbudzała ona duże kontrowersje, a dziś na scenie politycznej potrzeba jedności, zgody i skupienia się na sprawach bezpieczeństwa.
Proboszcz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej z Krysowic na Ukrainie zaapelował do sanktuariów fatimskich na całym świecie, aby podjęły modlitwę o pokój i nawrócenie Rosji. Ksiądz Andrzej Drafs przypomniał, że jutro przypada 13 dzień miesiąca, który jest szczególnie poświęcony Pani Fatimskiej. Poprosił więc, aby w niedzielę modlono się na różańcu w intencji nawrócenia narodu rosyjskiego. W tę inicjatywę włączy się m.in. Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Zakopiańskich Krzeptówkach, o czym zapewnił jego kustosz ksiądz Marian Mucha.
Sanktuaria fatimskie, w tym sanktuarium Matki Bożej w Fatimie, wszystkie inne rozsiane po całym świecie, nigdy nie powinny były ustawać w modlitwie o nawrócenie Rosji, o nawrócenie każdego człowieka. Przecież to jest fundamentalne wezwanie Matki Bożej w Fatimie, by ludzie czynili pokutę, nawracali się i odmawiali różaniec. To wezwanie, które obecnie płynie z Ukrainy w związku z wojną, jest więc jak najbardziej aktualne i nie może być obojętne nikomu, komu treść objawień fatimskich jest bliski, tym bardziej żadnemu z sanktuarium. Sanktuarium na Krzeptówkach oczywiście włączy się w tę modlitwę i ta modlitwa o pokój i o ustanie wojny, o nawrócenie Rosji trwa nieustannie.
Podczas objawień fatimskich Matka Boża prosiła, aby Rosja została poświęcona jej niepokalanemu sercu. Ponadto zaapelowała, aby odprawiać nabożeństwa pierwszosobotnie w intencji zadośćuczynienia. Maryja obiecała, że wypełnienie tych próśb będzie skutkowało nawróceniem Rosji i pokojem na świecie. Ważne jest, by w tę modlitewną inicjatywę włączył się każdy z nas. I to była ostatnia informacja w tym serwisie. Na koniec zapraszam do wysłuchania prognozy pogody. Jutro na przeważającym obszarze słonecznie, tylko na wschodzie oraz południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane. Termometry wskażą na przeważającym obszarze 7-8 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie około 11 stopni, a najchłodniej na wschodzie i południowym wschodzie 4-5 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, tylko na wschodzie najczęściej słaby, południowo-wschodni. Na barometrach jutro 1022 hektopaskale.